przedstawię, które ostatnio Bóg mi kładł na serce. Może zaczniemy od Księgi Mojżeszowej, od drugiej Mojżeszowej 3. O Mojżeszu trochę powiem. Druga Mojżeszowa, 3 rozdział. I od 1. Jak Bóg powołał Mojżesza. Gdy Mojżesz pasał trzodę teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do Góry Bożej, do Chorebu. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz: podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. I dalej może nie będę czytać. Chodzi mi głównie o to, co widzi Mojżesz, że to, co widział Mojżesz, w jaki sposób objawił mu się Bóg, to jest bardzo ważne, to rzutowało, to miało znaczenie odnośnie jego powołania, odnośnie jego służby. On widzi krzew, który płonie, a się nie spala. Widzi płomień ognia. I spośród tego ognia anioł pański mówi do niego dosłownie, do czego go powołał. Dalej pisze: ja napatrzyłem się na mój lud Izrael, który cierpi, który jest w niewoli i posyłam właśnie ciebie, abyś go wyprowadził stamtąd. Prawda? Czyli konkretnie przedstawia swoją wizję, to powołanie, Bożą wolę do jego życia. W takiej scenerii płomień ognia. I to ja zastanawiałam się trochę tak na tym, dlaczego w taki sposób Bóg powołał Mojżesza, prawda? No, mogło być inaczej, prawda? Bo są osoby, które coś innego widziały, miały inną wizję. Tak samo wy, nie wiem, jakie słowa prorocze, jakieś wizje różne, to każda wizja ma jakieś znaczenie. Każda. To, co widzisz, czy to, co ktoś ci przekazuje w słowie proroczym, czy w wizji, to ma znaczenie. Mojżesz widzi ten płomień ognia, bo on zobaczył Boga ognia, Boga, który jest ogniem trawiącym. I takiego Boga, jakiego on zobaczył, on takiego Boga miał przedstawić Izraelowi. I tak to wyglądało. Jak prześledzimy całą historię Izraela, Bóg prowadził ich w słupie ognia i obłoku, ale był tam ogień, prawda? Dalej było sądził, wymierzał sąd, to był sąd ognia. Tam są dwa momenty tutaj, które wybrałam, znalazłam, gdzie był bunt, kiedy najpierw byli synowie Arona, Nadab i Abihu, oni złożyli nie ten ogień, nie taki ogień ofiarowali z tego kadzidła przed Bogiem i wyszedł ogień, pisze, od Pana i strawił ich. Prawda? I tam Bóg mówi, że na bliskich moich, na tych, którzy podchodzą blisko do mnie, okazuje się moja świętość, powiedział. Prawda? A wobec całego ludu chwała moja. Czyli Bóg po prostu tu konkretnie osądził ich za to, że nie ten ogień przynieśli, prawda? Ale to był sąd ognia. Tak samo, kiedy wybuchł bunt Koracha, podobnie. Pod Korachem ziemia się rozstąpiła, ale 250, którzy za nim poszli, zostało spalonych ogniem. Od Boga, pisze, wyszedł ten ogień. I tam jest kilka momentów właśnie w Starym Testamencie, gdzie Bóg mówi, że jestem ogniem trawiącym. I Mojżesz im to powtarzał. Pamiętajcie, wasz Bóg jest ogniem trawiącym. Takiego Boga Mojżesz od początku zobaczył w tym płomieniu ognia i takiego przedstawiał Izraelowi. Jako ten ogień. A jaki był w tym wszystkim cel, właśnie może przeczytamy. Bo z ognia, przeczytamy może druga Mojżeszowa 24:17. W drugiej Mojżeszowej 24:17 pisze tak. A chwała Pana wyglądała w oczach synów izraelskich jak ogień trawiący na szczycie góry. To była ta góra, na której dostali prawo, na której Bóg ich uczył, gdzie Bóg ich doświadczał. To była góra, która płonęła ogniem. I pisze, że ona wyglądała jak ogień trawiący. To samo, prawda? Czyli znów ten ogień trawiący. Dlaczego Bóg w tym ogniu ciągle okazywał się Izraelowi, prawda? I właśnie jest moment, gdzie pisze, dlaczego. Znalazłam tą odpowiedź. W drugiej Mojżeszowej 20:20 są takie słowa. Mojżesz mówi do nich tak. kiedy stoją przed tą górą, no wygląda to strasznie, ta góra dymi, tam grzmi, tam widowisko jest straszne, Mojżesz mówi sam, że cały przerażony jest, drży, a oni to się tak bali, że wręcz powiedzieli, niech nie mówi do nas Bóg, ty do nas przemawiaj, bo boimy się. No i taki był cel, oni mieli się bać, żeby nie grzeszyć, prawda? Mamy to napisane właśnie w 20:20. Mojżesz mówi do nich, nie bójcie się, Pan przyszedł, aby was doświadczyć, aby bojaźń przed Nim była w was, byście nie grzeszyli. Czyli jedyny, tak jakby, który cel ja znalazłam, to Bóg oczekiwał od nich świętości, bo powiedział sam, uświęcajcie się, bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, żebyście nie grzeszyli. Chciał wzbudzić bojaźń, taką zdrową bojaźń przed Bogiem, że bo jak się boisz, to nie będziesz grzeszyć. To oczywiste, prawda? Oni mieli się go bać. Oni mieli wiedzieć, że on jest ogniem trawiącym po to, żeby mogli być święci, po to, żeby mogli przetrwać przy tym Bogu, który jest święty. Ogień trawiący tam... To, co widzieli, ten sąd, to nie wiedzieli, że nie możesz podejść o tak z innym ogniem, czy tak jakby ofiarować coś innego, to, co się Bogu nie podoba, bo po prostu strawił. Tak sądzi. I w Nowym Testamencie widzimy to samo, jest powtórzone, że nasz Bóg jest ogniem trawiącym. Przypomina Paweł, jest ogniem trawiącym. Żebyśmy to pamiętali, tak, dobry, miłosierny, ale z drugiej strony sądzi, karci, wychowuje. Kiedy nie chcemy się nawrócić, psalm mówi... On ostrzy swoje strzały i ogniste są te strzały i wymierza, staje się naszym wrogiem wtedy, przeciwko nam wręcz walczy. Bóg jest ogniem trawiącym. I takie podstawowe, tak pomyślałam, jakie jest zadanie Mojżesza? To, żeby on objawił Izraelowi, że Bóg jest święty, Bóg jest jedyny, bo w tych przekazaniach on mówi, nie będziesz miał innych bogów obok siebie. On musiał im to wpoić. Bóg jest jeden, pamiętaj, a jest zazdrosny, jeżeli będziesz miał innych bogów obok siebie. On jest zazdrosny, on będzie cię karał tym ogniem, sądem ognia, bo on jest ogniem trawiącym. Uczył ich bojaźni, tam na tej górze, co mówiłam, prawda, że był ten ogień, uczył tej bojaźni, aby nie grzeszyli, aby stali, aby mogli w ogóle się przed nim ostać. Jak mają służyć? Musiał nauczyć, jak mają służyć Bogu Świętemu, który jest święty. Oni musieli się nauczyć, jak mają służyć, jak podchodzić do Niego. Wszystkie te przepisy, to wszystko było nadane tam na tej górze. To było zadanie Mojżesza. On je wykonał. I tu misja Mojżesza się skończyła. Na tym, prawda? Oczywiście wiemy, że to pokolenie pierwsze umarło, prawda? Ale po nich było drugie. I przychodzi po nim zaraz Jozue. I też tak w skrócie może szybko powiem, już nie będziemy szukać. Powołanie Jozuego było wcześniej, ale potem okazuje się też anioł Pana. Ale innej scenerii niż Mojżeszowi. Tam był ogień trawiący i Bóg mówi do niego, zdejmij sandały swoje, ziemia, na której stoisz, jest święta. A tu jest podobnie. On widzi anioła pod Jerychem, kiedy już są pod Jerychem, kiedy jeszcze przed samym zdobywaniem, już on nic nie zdziałał, prawda? On jeszcze nic nie zrobił. On dopiero stoi, on jest powołany od Pana, on ma wprowadzić Izraela do ziemi obiecanej, on stoi tam i pod Jerychem przechadzał się i zobaczył tego anioła pańskiego. I anioł pański miał w ręku miecz. To niesamowite, bo on widzi tego anioła Pana zdobytym mieczem, czyli takim wydobytym, takim gotowym do walki. Ta wizja też świadczyła o czym? O powołaniu Jozuego. Jego powołanie było powołaniem walki, zwycięstwa, wprowadzenia Izraela w tą ziemię obietnic. Teraz, prawda? Bo on mówi, ja przychodzę teraz, ten anioł powiedział. Teraz, właśnie twoja służba zaczyna się teraz. Tak jak widzisz, że ten miecz jest zdobyty, tak teraz widzisz, ty jesteś gotowy, ja z tobą pójdę. I on zobaczył Boga, który posyła anioła przed nim, który idzie przed nim i on wie, że on jest w stanie zdobyć to wszystko. On miał wiarę, my wiemy, że on miał wiarę wcześniej razem z Kalebem, prawda? Ale on teraz, widząc tą wizję, on wie, że wszystko może z tym Bogiem, bo Bóg przed nim posyła anioła zdobytym mieczem w ręku. I to jest jego służba. Trochę różniło się od Mojżesza. Ale i teraz tak jakby podsumowując, patrzcie, najpierw Bóg posyła tego Mojżesza, żeby nauczyć ten Izrael, ten lud Boży, bo my się utożsamiamy z nimi. Ja zobaczyłam w tym siebie, nas, że my jesteśmy tym ludem Bożym. I my najpierw Bóg nas prowadzi, żeby objawia nam, kim On jest, jak my mamy Mu służyć, uczy nas bojaźni, prawda, kształtuje. A po co to wszystko? Po to, żeby potem wprowadzić nas do ziemi obietnic. To są te obietnice, które my mamy. To są słowa prorocze do naszego życia. To jest nasze powołanie. To jest nasza służba. To jest cel, dla którego Bóg nas powołał. Ja to zobaczyłam właśnie, że najpierw ten Mojżesz, jego funkcja inna, a inna funkcja Jozuego. Ale obie są ważne i my musimy się w tym znaleźć. Przygotowanie, a potem wejście i objęcie tej ziemi. A to są dokładnie te proroctwa. Jesteśmy wszyscy po usłudze Ryszarda Krzywego, na pewno wszyscy zadowoleni, bo na pewno słowa, kto dostał słowo prorocze wizji, na przykład przeznaczenia, no to na pewno jest podekscytowany, bo zazwyczaj Bóg pokazuje coś, co nas przerasta, coś, co przekracza nasze możliwości i mówimy, ja, Panie, no ale cieszę się, prawda? Nie, i właśnie o tym chcę trochę powiedzieć. Zobaczmy sobie z Mateusza, z Mateusza 13:20. To jest przypowieść o czworakiej glebie. No i tutaj tak sprostując. Słowo prorocze jest Słowem Bożym, prawda? To jest też Słowo prorocze, spisane. Słowo prorocze, które dostajemy do swojego życia, to też jest Słowo Boże. Dlatego zastosuję to samo tutaj w tej przypowieści. Przeczytamy tak, ja tylko to wyłożenie przeczytamy, żeby było szybciej, wyjaśnienie gdzie jest, od 18. Wysłuchajcie więc z podobieństwa o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a ja tu wstawię słowa proroczego, które Bóg do nas mówi i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu i jest to ten, który jest posiany na drogę. A posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia. Nadto jest niestały, gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. Posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata, ułuda bogactwa zagłuszają słowo, plonu nie wydaje. Posiany na dobrej ziemi to ten, kto słucha słowa i rozumie. Ten wydaje owoc, jeden stokrotny, drugi 60-krotny, inny 30-krotny. I tak posłuchajcie, pierwsze, jeżeli w ogóle nie rozumiem słowa, jeżeli nie rozumiem słowa, które jest mi przekazane, jeżeli nikt mi go nie wyłoży, bo często jest tak, że nikt ci nawet nie pomoże w tym, a ty nie jesteś w stanie zrozumieć tego. Ty po prostu to słowo wtedy tracisz, zostawisz, ono nie jest dla ciebie w ogóle ważne. Czyli po prostu ono przechodzi obok, jest stracone. Grunt skalisty, to najbardziej mnie tutaj zainteresowało, bo siebie też w tym zobaczyłam. Myślę, że Izrael właśnie jest przykładem tej ziemi, to zobaczymy potem, tej twardej ziemi, tej skalistej. Kto to jest, ten posiany na gruncie skalistym? Słucha słowa, pisze, przyjmuje je z radością, ale nie ma w sobie korzenia, jest niestały i gdy przychodzi ucisk i prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. Inne tłumaczenie mam, załamuje się. Też załamuje się. Więc tak, to jak to przedstawić? Słyszysz słowo prorocze, jeżeli jesteś tym typem. Hurra, z radością. Wspaniałe słowa. Wierzę, no 100% wierzę. No pewnie dla mnie. Prawda? Jest wspaniale. No ale pisze, że po słowie przychodzi zaraz ucisk, prześladowanie. Jeżeli jest to słowo od Boga, na pewno przyjdzie ucisk i prześladowanie. Przychodzi ucisk, prześladowanie. I co wtedy? Co się wtedy dzieje? A może to prorok się pomylił? Może to nie było słowo od Pana? A może to w ogóle nie do mnie? Nie czuję? Nie? Nie jest tak? Często tak jest, czyli tą wiarę mamy często na początku, a potem jej nie mamy. Co Bóg mówi o takiej wierze? W Nowym Testamencie jest napisane, że wiara, która nie jest wypróbowana, jest wiarą bezwartościową. Wiara musi być w ogniu wypróbowana, czyli w próbach, w doświadczeniach. Jeżeli jest wypróbowana, wtedy jest cenna. Ta wiara się zachowa. To taką wiarę musimy mieć, nawet właśnie w takiej sytuacji, kiedy wierzymy w Boże obietnice do naszego życia. Bo ucisk i prześladowanie przyjdą na pewno. One przyjdą na pewno, to nie ma co się łudzić. Kiedy Izrael usłyszał te obietnice od Mojżesza, przez Mojżesza, to było słowo prorocze, ucieszył się też bardzo. Ale potem, kiedy przyszedł ucisk, prześladowanie, już nie wierzyli. Oni są doskonałym przykładem w ogóle tej gleby, tego rodzaju gleby. Jak są dobre okoliczności, wierzymy. Jak trochę się popsują, już nie wierzymy. No tak to wygląda i jak widać w tym działanie po prostu diabła. działanie diabła. On po prostu nie śpi. My wiemy, że wrogiem jest diabeł, który nie śpi, który słyszy słowo, które jest wypowiedziane do nas. Słowo, które słyszysz, on też słyszy. Słyszy. I w jaki sposób będzie chciał działać. Mam pierwszy krok w ogóle, w jakim chce zabić słowo w nas. To jest to samo, co zrobił z Ewą w ogrodzie Eden. To jest pierwsze kuszenie. Poddał w wątpliwość słowo, które wypowiedział sam Bóg. W wątpliwość, czyli słowo, które wypowiada do ciebie Bóg, przyjdzie zły i pierwsze, co zrobi, podda w wątpliwość. Poddał wątpliwość i powiedział do Ewy, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z tego drzewa? Czy rzeczywiście? I takie, czy rzeczywiście to Bóg do ciebie powiedział? Czy rzeczywiście jesteś pewien, czy może to prorok się pomylił? Tak też, w taki sposób właśnie przychodzi. To samo robi. Zobaczmy właśnie na przykładzie Izraela, bo to będzie chyba najbardziej takie wymowne. W drugiej Mojżeszowej 4,29 Mojżesz otrzymuje słowo od Boga, już to tak skrócimy. Otrzymał słowo, prawda, że ma z tym słowem iść do najpierw starszych Izraela i przedstawić im to, prawda, że Bóg chce uwolnić was z tej niewoli. Bóg postanowił uwolnić was z tej niewoli. I on przychodzi razem z Aaronem, przychodzi do nich i przedstawia im tą sprawę. Mówi, Bóg mówi, że wyprowadzi was, prawda, z tej niewoli. I to słowo prorocze Bóg nawet potwierdził mu znakami, cudami. Tam laska w węża się przemieniła, ta ręka i tam, wiecie, to nawet było poparte oczywistymi cudami. Poparte, więc oni, Izraelici, się cieszą, uwierzyli. Pisze, że lud uwierzył. Izrael uwierzył tym słowom Mojżesza. Oni się ucieszyli, nareszcie przychodzi wybawienie. Tyle czekali, tyle pokoleń, tyle tej niewoli i nareszcie przychodzi to uwolnienie, na które oni kiedyś wiedzieli, że coś przyjdzie, ale nie wiedzieli jak, przez kogo to. I w końcu pojawia się ten Mojżesz, który przychodzi i mówi, że nadszedł czas waszego uwolnienia. I wszystko jest dobrze do tej pory. Cieszą się, no ale dalej Mojżesz musi iść przed Faraona i przedstawić tę sprawę Faraonowi, który gnębi, czyli temu, który symbolizuje kogo? Tak, tego z innego królestwa, tak, wroga. A więc dalej jest tak, przedstawił tę sprawę Faraonowi i Faraon się wściekł. Dosłownie wściekł się i co zrobił? W ucisk, jeszcze większy ucisk ich wciągnął. Z tej zemsty, z tego. To właśnie dokładnie jest z tym, że przychodzi ten ucisk. Zaraz po tym przychodzi ucisk. Jest dobrze, jest radość, panuje wesele. Bóg nas uwalnia z niewoli Egiptu. Ale zaraz po tym przychodzi ucisk dla tego słowa. I właśnie dosłownie to się stało, że ich praca, pisze, stała się jeszcze cięższa. Marudzili. W tym mozole, który znosili, ich wiara zgasła. Już nie było tam wiary. Oni już zwątpili, ręce opadły i do Mojżesza, po co? To jeszcze gorzej jest. Po co to było robić, mu mówią. Jest gorzej niż było. Mojżesz nie był wcale jeszcze wtedy taki też utwierdzony, bo to, co powiedział Mojżesz też, słuchajcie, to przeczytam z 22, on też nie był taki mocny w tym. On mówi tak, kiedy to wszystko tak się załamało, Mojżesz mówi, Panie, dlaczego wyrządziłeś zło temu ludowi? Dlaczego mnie tu posłałeś? Wszak od tej chwili, gdy poszedłem do Faraona, aby mówić w imieniu Twoim, gorzej postępuje z tym ludem. Ty zaś nie wyratowałeś ludu swego. Więc Mojżesz też jeszcze, widać jego postawę, prawda? Też się żali, już ma dosyć, on by chciał już zawrócić. Nie tak miało być, przecież miało być cudownie, mieli wyjść z tej niewoli, tak wspaniale miało być, a jest gorzej. I po co mnie posłałeś oczywiście? I często tak, jak jest źle, po co mnie wybrałeś, Boże? Już jest tak źle, dlaczego mnie właśnie? Chociaż on od początku Bogu próbował przetłumaczyć, że to nie on, on się nie nadaje. To mówić nie umie, to a kim on jest, żeby stanąć przed Faraonem? A teraz, kiedy pojawiły się kłopoty, to też mówi, że dlaczego mnie tu posłałeś? No tak. Czyli tak, Izrael, słuchajcie, no i on po prostu nie wytrwał w tym. On miał wiarę tą na początku, kiedy przyszły próby, kiedy przyszło to prześladowanie, jak czytaliśmy dla słowa, prawda, dla tego słowa w Mateusza, ta gleba twarda, oni są tą twardą glebą, kiedy przyszły te prześladowania, oni zwątpili, nie utrzymali wiary, odpadli po prostu i skutek był taki, że z powodu tej niewiary oni nie weszli, wszedł tylko Jozue i Kaleb, z tego co wiemy. Tak samo jest z nami, słuchajcie. Od nas zależy, czy my pozwolimy tym okolicznościom panować nad nami, czy my będziemy mówić do okoliczności, które się pojawiają. Słowo prorocze, które słyszeliśmy, ono się wypełni, ale jeżeli my pozwolimy na to. To nie jest tak, ja mogę mieć mnóstwo, bardzo dużo słów proroczych, one są wspaniałe i później okazuje, że w tej osobie nic się nie dzieje, nic. Po prostu kończy życie i nic się nie wypełniło, a z boku ludzie słyszeli, że takie wspaniałe słowa. Bo dużo zależy od tej osoby. To nie jest tak, że Bóg za mnie wszystko zrobi. Nie ma tak. To wygląda tak, że okoliczności i tak przyjdą, ale od nas zależy, czy my pozwolimy okolicznościom górować nad tym słowem, czy my będziemy przemawiać do tych okoliczności, bo dosłownie powinniśmy słowem przemawiać. Tak jak Jezus uczył, że On słowem walczył, tak samo my tym słowem, jeżeli Bóg powiedział na przykład, tak jest dawno słowo, które otrzymałam, że uczynię cię ostoją pokoju, gdzie ja byłam zawsze osobą nerwową i stresową, prawda? To do tej pory jest troszeczkę lepiej, nie? Ale ja zawsze to wyznaję, jak przychodzi coś źle, to ja to wyznaję, bo jeżeli dam się temu przytłoczyć, to ja to stracę, rozumiecie? Bóg powiedział to i to o mnie i ja po prostu nie pozwalam tym okolicznościom górować, bo inaczej stracę, wypuszczę to. Mamy dwa wyjścia, albo pozwolimy, żeby okoliczności nas zdusiły, albo my wypowiemy coś do tych okoliczności. I to jest właśnie to wytrwanie. Pisze, że obietnice, czyli te słowa prorocze, my dziedziczymy przez wiarę i cierpliwość. Wiara nie wystarczy, potrzebna jest cierpliwość, a nawet więcej wytrwanie. Nie wiem, jak jest dokładnie z tym tłumaczeniem, ale wytrwanie to jest coś nawet więcej. Wytrwanie to jest, kiedy trwasz w próbach i doświadczeniach i ty po prostu wytrwasz. I wytrwasz i dochodzisz do końca. Z drugiego Piotra przeczytam 2 Piotra 1,19, jak Paweł pisał, to Piotr. Pierwszy, drugi. Co to? Drugi Piotra 1,19. 1,19. Słuchajcie, taki werset. Ja też go zrozumiałam w taki sposób właśnie do tych słów. Mamy więc słowo prorockie, jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie już trzemka w waszych sercach. Słowo prorocze, które my słyszymy, my je mamy, prawda? My je trzymamy i mamy je trzymać, pisze, ono jest jak świecąca pochodnia, czyli jak światło, ono jest tym światłem w dniu ciemnym, w ciemnym miejscu, czyli w dniu ciemnym, kiedy przyjdzie jakiś dzień naprawdę ciemny, okoliczności, depresja, coś bardzo ciężkiego dla ciebie, gdzie wszystko przemawia za tym, że słowo się nie wypełni, ale ty trzymasz i ono jest tak to światełko, które mówi, że Pan powiedział i ja wierzę, prawda? Ono świeci w ciemnym miejscu, dopóki nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Dopóki nie przyjdzie ta nadzieja, to wybawienie, że to się stanie. Ja tak ten werset tu zrozumiałam, ale my musimy tego używać, my musimy tego trzymać, to trzymać. Jeżeli mogę tutaj powiedzieć kilka swoich takich świadectw, które może też nie słyszeliście, bo różne proroctwa mamy, prawda, wypełnione, a niektóre mamy przed sobą, prawda, tak samo ja, ileś tam mam przed sobą, ale niektóre już, patrzcie, wypełniły się z tych, co Bóg dał, nie? Które rzeczywiście w taki sposób przyszły, bo ja wierzę, że no, jakoś Bóg dał łaskę, że wierzyła. I powiem wam tak w skrócie. To nie są proroctwa dotyczące wizji, ale konkretnych posiadania po prostu życia takiego codziennego, prawda? Kiedy chcieliśmy się pobrać z mężem i mieliśmy bardzo trudną sytuację, no tak dumaliśmy, stwierdziliśmy, że nie stać nas właściwie wynająć, a nawet wynająć nie stać nas nic, a chcieliśmy być razem bardzo. Zresztą z każdej strony słyszeliśmy, no kiedy się pobierzecie, ile będziecie chodzić. No wcale to nie było przyjemnością tyle chodzić. I tak się stało, że pamiętam, jak Beata Szczeszek mieszkała jeszcze w starym mieszkaniu z Arturem tam na górze, w tej małej kawalerce. Chodziliśmy tam na grupy. I tam, kiedy szłam na jedną z grup, jedną, to już było tak przy końcu, jak oni się już niedługo mieli wyprowadzać, było w tym roku, jak stanęłam na wycieraczce, ja usłyszałam Boży głos, tu będziesz mieszkać, tak wyraźnie, bardzo głośno. I to z taką wiarą to przyszło, że Ja po prostu chodziłam w tym, jak, no bo to było słowo objawienie, to było słowo rema dla mnie, to słowo prorocze po prostu, tak, tak mocne, że jakby się ziemia trzęsła, to wszystko niemożliwe, to się stanie na pewno. Ja i wcześniej coś trochę pastor mówił, że no będziesz miała mieszkanie, no tak pocieszał, nie wiem, czy to było słowo prorocze, może więcej pocieszenie, ale to mi powiedział Bóg, nie, ja się tego uchwyciłam, pieniędzy nie mieliśmy, troszkę na ślub. I to było takie trudne. Maciusia interes to były takie maleńkie dwie walizeczki, czyli no jak z tego żyć, nie? Ja tam na ryneczku stałam, no trochę tam zarabiałam. Ale Bóg powiedział, i ja to powiedziałam Maćkowi, on się tak uśmiechnął. I teraz to wspomina też z takim, że no mówi, ja tylko liczyłem te pieniądze, bo tam było tak mało. Na ślub by tylko starczyło, nie? Ja mówię, on tak liczyłem, mówię, jakbyś ty nie wierzyła, nic by się nie stało. Ale ja wierzyłam, bo Bóg mi dał słowo. To jest ważne, to słowo osobiście, czy prorok ci przekaże, czy osobiście od Boga je otrzymasz, prawda? Ja byłam tak pewna. Ja pamiętam, Artur z Beatą spróbowali sprzedać to mieszkanie, no działali, plakatowali, prawda? Nikt nie kupił go, a ja mówiłam cały czas, ja się śmiałam do Maćka, nikt nie kupi, bo mi Bóg powiedział, że my będziemy tam mieszkać. No i tak skrócę wam szybko, że naprawdę tak się okazało, że mieszkaliśmy tam, wprowadziliśmy się tam. Skakałam do sufitu, dziękując Bogu, bo nawet mogliśmy, byliśmy w stanie je spłacić, bo były takie 3 miesiące w Maciusia interesie, gdzie on zarobił taką kwotę, gdzie wcześniej tyle nie zarobił i później już tyle nie zarobił. I to był ten czas potrzebny, kiedy trzeba było te pieniążki. To było wszystko w taki sposób Bóg zorganizował, no bo chciał nam dać. Po prostu widział potrzebę. Widzi potrzebę w życiu człowieka i wie, że tu trzeba już koniec chodzenia. Prawda? On, po prostu to jest dobroć Boża. To taka jest dobroć Boża. A drugie, kiedy zrobiło nam się tam za ciasno, no trzeba było drugiego mieszkania. To też przyszło tak z Boga. Ja te wszystkie rzeczy zawsze Bogu przedkładałam. I pastor do nas przychodził i mówił, zobaczycie, będziecie mieli, ja czuję tam. No to myśmy się tak trochę podśmiewywali. Oj, nie jest nam źle w sumie, nie? Jedno dziecko to jeszcze nie jest źle w kawalerce. No ale później ja coś odczułam takiego inaczej niż w tej sytuacji, ale ja wiedziałam, że to jest Bóg. Bóg kazał mi szybko działać. Ja nie wiedziałam, dlaczego tak szybko. Ja zrobiłam pewną rzecz za plecami męża, to takich rzeczy nie powinno się w sumie robić, wam nie powinno się. Poszłam do człowieka, który zajmuje się tym mieszkaniami tego grudnia, jak on tam pośrednik ten. I tak tylko spytać się, bo ja coś czułam, że ja mam coś robić, ale nie wiedziałam do końca, bo ja wiedziałam, że pieniędzy nie mam na duże, to nawet nie ma mowy, nie? Tylko tak poszłam. I to tak wszystko się nakręciło, że mówię, ja przyjdę, zobaczę waszą kawalerkę, bo ja mam kogoś na tą kawalerkę, on szybko tam poleciał. I przychodzi, a Maciuś nie wie, co się dzieje. Ja mówię, no chciał przyjść, no niech sobie obejrzy, chociaż będziemy wiedzieli, ile to mieszkanie nasze warte, nie? I tylko tak o, i on przyszedł, co obejrzał, ile to mieszkanie warte i on już ma kupca i to wszystko tak się szybko nakręciło, że on nam naprawdę sprzedał to mieszkanie, a my nie mamy gdzie iść. My szukamy na tych słupach i wszędzie, a Maciek mówi, jak to się nie powiedzie, to klapa, idziemy do wynajmować. Bo tak naprawdę nie mieliśmy pieniędzy, tylko tyle, co z tej kawalerki i tam troszeczkę Maciek miał, to nie było dużo. I mieliśmy takie sytuacje kryzysowe oczywiście, ale ja czułam, że ja mam to robić. Nie miałam jakiegoś konkretnego słowa, ja po prostu czułam, że ja mam to robić, wiecie, takie w środku, w duchu. I nie wiedziałam, dlaczego tak szybko. Dopiero potem się dowiedziałam, dlaczego tak szybko, bo za kilka miesięcy ceny skoczyły 100-krotnie i wtedy już by w ogóle nas nie było stać. A ja tego nie wiedziałam, ale Bóg wiedział, że te ceny skoczą i ja musiałam to w tym roku zrobić. I dlatego kierowałam się tym uczuciem takim, prawda, które miałam w środku. I była sytuacja, gdzie no dobra, to starajmy się o kredyt. Tyle starania, tyle wszystkiego kredytu odmówili. No Maciuś już zły tutaj, taki był takim tym wszystkim zdenerwowany. Ja mówię, to Bóg ma inną drogę, mówię i tłumaczę mu, inną drogę. Inaczej nam da, jak nie przez kredyt, inaczej nam da. Już mieliśmy jakieś nakręcone mieszkanie na młodzieżówce, to prawie kupowaliśmy już je, prawda, tyle czasu to trwało. Kobieta nas wystawiła do wiatru na samym końcu. No naprawdę, tak się też Maciek mój zdenerwował tym wszystkim, bo to były trudne takie sytuacje. My tu z dzieckiem i co, na stancję teraz z kawalerki, nie? Tak to wyglądało. No ale to, ale tak później wyszło, że no nie było nigdzie tych ogłoszeń. Kiedyś szliśmy sobie za Bielską i spotkała nas burza tam na Zabielskiej, ostatni blok, gdzie teraz mieszkamy właśnie. Spotkała nas burza i siedliśmy sobie przy tym bloku, gdzie teraz mieszkamy, na tej ławce, gdzie mieszkamy, i patrzyliśmy się na te okna, gdzie teraz mieszkamy, ale nie wiedzieliśmy. I siedzimy i marzymy. Dlaczego my tu nigdy nie szukaliśmy? Jak tu ładnie, tu działki z widok. Tak ja mówię, a mąż mówi, bo ty nigdy nie chciałaś na Zabiejskie. Ja mówię, ale teraz chcę. Ale kto tu sprzedaje? Przecież ci nie sprzedadzą tu. Będziesz chodzić, pytać? Nie, no to zaufamy Bogu, nie, myślę sobie. Gdzieś może jeszcze coś się uda. I tak posiedzieliśmy, patrzyliśmy i Maciek tak patrzył w te okna i mówi, no fajnie by tu było, mówi, dziecko mogłoby tu biegać i mówi, i tu, no na parterze super, no przecież najlepsze miejsce dla nas. I towar czy tego, bo tam w tym handlu z tym towarem to łazić na górę nie bardzo. I tak marzyliśmy i poszliśmy stamtąd. Potem otrzymujemy taką wiadomość od znajomego hydraulika, który remontował coś w tym mieszkaniu, o w tym właśnie. Ale myśmy tego nie wiedzieli. I on nam podał cynk, tak to się mówi, prawda, że jest mieszkanie na Zabiejskiej do sprzedania, ładne, tak dalej, jeszcze nie ogłoszone, ten człowiek będzie sprzedawał, nie? Więc my idziemy z tą kartką, mamy ten adres, idziemy i mówimy, no Zabielska, ojej, dobra, ale idziemy, no już trzeba coś robić, nie? Idziemy i szukamy, gdzie jest ta ulica. I tak idziemy w tą stronę, bo to tu Jagiellończyka, ojejciu, to właśnie to miejsce, gdzie siedzieliśmy, nie? To było ze 2 miesiące temu, gdzie to się wydarzyło. To chyba ten blok, ale jak to będzie ten blok właśnie, no to Bóg odpowiedział, Maciek mówi. Ja mówię, tak, ale będzie, nie? Okazuje się, że to ten blok. A jak to będzie ta klatka, no to już na pewno Bóg. A jak to będą te okna jeszcze dokładnie, w które gapiliśmy się, jak nie wiem, to już w ogóle to będzie Bóg na 100%. I naprawdę idziemy, ta klatka w podskokach. Idziemy, te drzwi. I po prostu stoimy tam i nie wiemy co... No wchodzimy, to ja męża mojego nigdy takiego nie widziałam, jak on tam wpadł i mówi do kobiety, że to mieszkanie jest od Boga. Wiecie, bo to z tego wszystkiego człowiek tak się zachowuje, że on nie wie nawet co mówi. On mówi, że my wymodliliśmy chyba to mieszkanie, mówi do tej kobiety. Ona tak, tak, ono jest do sprzedania. Ono jest do sprzedania, taka zaskoczona. I no tak żeśmy działali tu już w tym kierunku, gdzie ten jej mąż nie bardzo chciał sprzedawać, a ona mówi, nie gadajcie z nim, ja sprzedaję to mieszkanie. Także myślę, że coś ją też dotknęło, jak myśmy jej mówili, że myśmy się modlili o to mieszkanie. I także kupiliśmy. Wiecie, to są takie sytuacje, nie, gdzie Bóg po prostu w taki sposób prowadzi, prawda? I trzecie, tak krótko, bo rozgadałam się jednak, krótko takie świadectwo, kiedy, żeby was zachęcić, tak, kiedy Bóg daje jakąś obietnicę, tak jak ja miałam obietnicę, dam ci dziecko. Nie każdy ma taką obietnicę, dam ci dziecko. No, kto ma taką obietnicę? Kto w naturalny sposób może urodzić? Nie musi mieć tej obietnicy wcale. Nie potrzeba. Nie każdy będzie miał taką obietnicę w słowie proroczym, prawda? No ja takie coś miałam. Kiedy pierwszy raz usłyszałam, to się zdziwiłam. Po co mi takie? Dam ci dziecko. A coż to dam ci? Przecież to się rodzi normalnie, nie? Tak się zastanawiałam. Później im dłużej się tak zastanawiałam, tym bardziej mówię, skoro dam mi taką obietnicę, to mogą być jakieś problemy widocznie. O. I zaczęłam się tak nad tym zastanawiać dłużej. I rzeczywiście u nas mam 2 siostry, czyli jest nas 3 i wszystkie 3 miałyśmy z tym problem, czyli jakieś tam uwarunkowania genetyczne prawdopodobnie. Powiem wam tak od początku, kiedy się nawróciłam, moja starsza siostra była już 6 lat po ślubie i nie mogła zajść w ciążę i tam lekarz, nie wiem na czym to polegało, powiedział, że tam małe prawdopodobieństwo jest zajścia w ciążę. I ja rzuciłam takie runo Bogu, bo byłam na początku drogi z Bogiem, wtedy można takie rzeczy robić, prawda? Jeśli ty jesteś tym Bogiem naprawdę, za którym poszłam, to Boże, ja będę się modlić, żeby siostra zaszła w ciążę. I pamiętam, chodziłam tam na pałacu się modlić wieczorami i Bóg wysłuchał, słuchajcie, długo nie trwało i ona zaszła w ciążę i urodziła to dziecko. Jeszcze powiedział, że ona nie urodzi swoimi siłami, ja się jej o to modliłam, że ona urodzi i ona urodziła naturalnie. Także wszystko tak poszło i ja wiedziałam, że ty jesteś tym Bogiem, który mi odpowiedział, ja ciebie się będę trzymać i tobie będę wierzyć. I później moja kolej przyszła, prawda? Tak się zastanawiałam trochę nad tym, bo trzecia siostra jest też prawie 10 lat po ślubie i też nie ma dziecka. O nią się jeszcze nikt nie modlił. Prawda? I mówię, wszystkie 3 mają ten sam problem mamy, także tu Bóg mówi takie słowo prorocze, czyli coś to znaczy. Długo rozmyślałam nad tym, aż w końcu któregoś dnia, jak siedziałam w domu, jeszcze tam na właśnie w tym małym mieszkanku mieszkałam, siedziałam na fotelu bujanym i taka Boża obecność przyszła. Wiedziałam, że Bóg chce mi coś powiedzieć, że coś powie, bo odczuwałam to. I Bóg tak mówił, kto otwiera i zamyka łono, kto ma moc otworzyć i zamknąć łono. No ty, Panie, tak, odpowiadam, no ty, Panie. I czy wierzysz? Ja mówię, no wierzę. Wierzę, że możesz to zrobić, że jak ty powiedziałeś, to co się stanie. I Bóg mi mówił tak, już w skrócie powiem, że dam ci syna, nazwiesz go Samuel, będzie przede mną jak Samuel od małego, bo ofiarowałaś go, tak jak modliłaś się, że jak dam ci dziecko, tak jak Anna, że jak dasz mi dziecko, to to, że oddasz mi je, jak dam ci. I w taki sposób to wyglądało, prawda? Także to takie było wspaniałe, wiecie, to słowo przyszło, tu mnie Bóg potwierdził osobiście. Ale potem zaczęły się trudności. Nie było wcale tak dobrze, były przeciwności. Pierwsze było poronienie, nie mogłam w to uwierzyć, także ja do końca wierzyłam. Wyobraźcie sobie, nawet leżałam tam, kiedy już miałam mieć skrobankę, prawda, jak to się nazywa. I ja wierzyłam do końca, czyli wiarę miałam, bo ja wierzyłam do końca, że nawet obudzę się i powiedzą, że wszystko dobrze. Czyli dobrze, Bóg honoruje tą wiarę. Ja wiem, teraz to rozumiem, Bóg honoruje tą wiarę. Chociaż no okazało się, że nic z tego. Dobrze, nie ten czas pomyślałam. Nie ten czas. Potem była druga taka zła sytuacja, gdzie okazało się, że niby znów jest poronienie, ale to nie było. To była jakiś tam polip czy coś takiego, gdzie ja lekarza pouczałam, że ja nie jestem w ciąży, a on mnie, że ja jestem. Ale to nie było jednak to. Ale to też było doświadczenie, prawda? I potem tak mówiłam Bogu, że już, no już trudno, trudne te doświadczenia były. Ale ja wierzę i tak powiedziałam Bogu, oj, choćby mi wszystko po prostu z tych damskich, które są odpowiedzialne za to, lekarz wyciął i tak dalej, to ty mi to zwrócisz i ty mi dasz dziecko, bo to ty mi powiedziałaś osobiście. Tak mówiłam Bogu z płaczem i no i udało się. I Bóg dał. Także to są takie, wiecie, o których mówię, że one nie były bez jakiejś przeciwności. Jeżeli Bóg daje jakiekolwiek słowo, obietnicy, coś ci obieca, to po prostu to jest normalne, że musisz przygotować się na przeciwności. Jeżeli ich nie ma, to nie jest słowo od Boga. Nie jest. Musi przyjść ucisk, bo zawsze stajesz wtedy na linii takiego oporu z wrogiem. Tak jest właśnie, kiedy człowiek otrzymuje proroctwo wizji, celu, jakiejś służby, kiedy Bóg ci wyznacza, takie jest twoje przeznaczenie w ciele Chrystusa, tu będziesz czy prorokiem, czy nauczycielem, czy kimś tam, prawda? To wtedy diabeł, słysząc to słowo, będzie działał dokładnie w tej dziedzinie przeciwko tobie, żebyś zwątpił, że Bóg cię powołał na to miejsce, że się nie nadajesz do tego, że nie masz predyspozycji do tego, tak jak i Mojżesz mówił, ani mówić nie umiem, a kim ja jestem? Pozycji nie mam, żeby stanąć przed Faraonem. I tak samo ty możesz myśleć o sobie, że jesteś nikim. I zawsze to wprowadza nas w duchową walkę, dosłownie. W duchową walkę. A jak walczymy z wrogiem? Słowem. Właśnie tym słowem, które mi dał Bóg. I że nie wypuszczę go. Ja wierzę, bo to Bóg powiedział. Bóg powiedział i to ja to trzymam, nie wypuszczę tego. Presja ta przychodzi. I jeszcze w jaki sposób może działać wróg? Niektórzy mają do tego tendencję, właśnie do takiej bierności. Do bierności, że ta sytuacja fatalistyczna, czy coś takiego to się nazywa, takie, że po prostu ja czekam, dostałam słowo prorocze, ja czekam, Bóg wszystko uczyni, On dał słowo, no to niech On resztę czyni. To tak nie będzie też, że ja nic nie robię w tym kierunku, ja nie działam, nie? Że ja nie działam, tak nigdy nie będzie. Pierwsze, jeżeli przychodzi słowo, to musi być twoja pozytywna odpowiedź na to. Tak, Panie, ja przyjmuję, ja wierzę, ja chwytam, ja chcę w to wejść. Tak jak oni, Izraelici, oni chcieli iść do tej ziemi. Jakby nie chcieli, to w ogóle by nawet nie wychodzili z Egiptu. A oni chcieli wejść do ziemi obietnic. Oni powiedzieli tak, czyli ta odpowiedź. I wtedy co się dzieje? Kiedy ty odpowiadasz pozytywnie na to, na proroctwo i to konkretnie dotyczące wizji, właśnie takie większe, kierunku twojego działania, twojej służby w Kościele. Jeżeli odpowiadasz pozytywnie na coś takiego, to tak Bóg tak odkłada jakby na bok na jakiś czas, bo ono nie wypełni się od razu. To są lata, to są często długie lata przygotowywań. Bóg wtedy zajmuje się naprawdę osobą, tobą, zajmuje się zmieniając życie, przekształtowując, przygotowując, żebyś ty był w stanie podołać tym obowiązkom tej odpowiedzialności, która będzie. Jeżeli chodzi właśnie o służbę, to jest ten inny rodzaj, prawda? Nie tylko, że obieca ci dom, obieca ci to. To jest konkretne powołanie. Tak jak było z Józefem. Józef dostał w śnie proroctwo. To był proroczy sen. On miał dwa sny proroczy. Ale jaki był Józef? Pamiętacie, jaki był Józef? On był ukochanym syneczkiem swojego taty. On wszystkich tak nie kochał, tylko jego, taki pupilek rozpieszczony, tylko dla niego uszył to z tymi rękawami. On był taki, no, ukochany, prawda? Czyli on czuł się po prostu taki ważniejszy od nich wszystkich. Na pewno czuł się trochę lepszy. I jeszcze najmłodszy, no on był z tej Rebeki chyba. On z tej ukochanej jego był żony, z tej kochańszej, nie zlej. I w taki sposób, że słuchajcie, on miał w tych snach, że jemu się pokłonią oni wszyscy, że on będzie nad nimi górował, będzie ich tak jakby władcą dosłownie. W drugim śnie to nawet, że ci rodzice mu się pokłonią i w końcu ojciec, jak już słyszał, że on tak mówi, wyniośle przed nimi tak w oczywisty taki sposób, chełpi się tym, bo to było takie chełpienie. Wszyscy mieli go dość, bracia już zdenerwował ich tym. To i rodzice w końcu powiedział, ten Jakub powiedział, dosyć już tego, no to i my mamy ci się kłaniać. Nie, to było słowo prorocze od Boga, ale jego serce jeszcze było niezmienione, on był jeszcze nieukształtowany, on nie mógł już od razu w to wejść. Trzeba było ile przygotowań. Czuł się tak ważny, a musiał stać się niewolnikiem, nikim, sprzedany za pieniądze. Kiedy mu się bracia pokłonili? Na końcu, a wcześniej pokłonili mu się z tej studni, jak go wrzucili do studni. Tak to wyglądało, czyli on też musiał to trzymać, aż doszedł do końca, a przeszedł przez duży ucisk. Przez sponiewierany, no stał się nikim, był kimś, naprawdę był kimś, a stał się nikim, bo niewolnik to jest coś najniżej, co może być w ogóle. I zanim jego charakter Bóg odzmienił, to trwało chyba 24 lata, bardzo długo, zanim jego charakter został ukształtowany i dopiero był gotowy, aby rządzić, aby być kimś. I jeśli charakter jego nie byłby zmieniony, a stałby się już w tym momencie kimś, to on by przecież zemścił się na braciach za to, co mu zrobili. Ale nie zrobił tego, bo był zmieniony, ukształtowany. Tak samo jest z nami, że Bóg odkłada tak jakby na bok to i to czeka. 10, 20 lat czeka czasem, aż tak długo. To zależy tylko od nas, na ile jesteśmy w stanie, na ile chcemy się poddać Bogu, żeby nas obrabiał. To jest ta właśnie śmierć, to jest to umieranie, to jest pogrzeb. Pogrzeb naszego ja, pogrzeb naszej starej natury. Ona musi umrzeć. I to wszystko po to, żeby Bóg mógł ci zaufać. Żeby mógł cię użyć tak, jak On chce. On musi ci ufać. To jest bardzo ważne. Zobaczmy właśnie może w Kalebie, jak to wyglądało. Kaleb, który poszedł razem z Jakubem, z Jozuem jako wywiadowca. On wraca razem z Jozuem. Właśnie jak on trwa, ten przykład, jak on wytrwał w tej wierze, w tym wszystkim. Kaleb od początku miał tą wiarę, wytrwałość, odwagę, gdzie reszta Izraela nie wierzyła i się bała. On przychodzi z dobrą wiadomością. Ci wywiadowcy mówią, widzieliśmy tam te miasta aż do nieba obwarowane, a jacy ludzie tam wielcy, potomkowie Anaka, my jak szarańcza w ich oczach wyglądamy. No i tacy byliśmy, jeszcze sobie tłumaczą, no i tacy byliśmy przed nimi. No tak, tak sobie to wyobrażali, czyli to totalna beznadzieja, strach i niewiara. Już wypuścili obietnicę z rąk, już stracili nadzieję. Bóg powiedział, że ich wyprowadzi, a oni już mówią, nie damy rady. Za wysoko obwarowane miasta, potężne, wielki, silny lud, my jak szarańcza, nie damy rady. Na nic ta nauka poszła, którą Mojżesz im wpoił. Na nic to wszystko poszło, to było do niczego, to tylko Kaleb wziął i Jozue, bo tylko oni wiedzieli, kim jest Bóg, tylko Jozue i Kaleb, bo Kaleb powiedział tak, a właśnie on powiedział na przekór, właśnie, że ich przemożemy, zdobędziemy tą ziemię, bo Bóg jest z nami. On to powiedział, on nawet widział i powiedział swoimi ustami, że ochrona odeszła od nich, ich ochrona odeszła, a z nami jest Bóg. On po prostu miał wiarę. To, co on mówi, to świadczy o tym, że on zna Boga. On znał Boga. To, co Mojżesz nauczał, to, co miał wpoić Izraelowi, on wszystko wziął. On wiedział, kim jest Bóg, on wiedział, jaki jest Bóg, on wiedział, że wszystko może z Bogiem. I wiedział, że Bóg jest w stanie wykonać tę obietnicę, wprowadzić ich do tej ziemi. On wierzył w to. Reszta nie wierzyła. I tą, jak Bóg honoruje tą wiarę, jego wiarę, za to on wszedł, a reszta nie. Wtedy wszyscy chcieli ukamienować Jozue i Kaleba. Wzięli kamienie i chcieli ukamienować. I co zrobił Bóg? I Bóg powiedział, że ich wytraci. Słuchajcie, Mojżesz się wstawia i to już nie pomogło. To już nie pomogło. Ile razy się wstawiał, zawsze pomogło, prawda? Ratował jakoś, wybawiał, zlitował się. A tu już się nie zlitował z powodu tej niewiary. Dosyć, powiedział. Wszyscy wymrą. Od 20 wzwyż lat na tej pustyni doświadczeń. Nie wejdą do ziemi obiecanej z powodu tej niewiary. Tylko Jozue i Kaleb wejdą. Bo powiedział, inny duch jest w nich. Inny duch. A to był duch wiary, to był duch odwagi, który miał Kaleb. Bo Bóg nienawidzi niewiary. Jeżeli mam w sercu niewiarę, ja nie jestem przy Bogu. Tak mówi Słowo Boże, że jesteś wtedy wrogi Bogu, jeżeli nie masz wiary. Jesteś tak jakby w drugim obozie, w obozie wroga, jeżeli nie masz wiary. Przy Bogu jest ten, który ma wiarę. I tylko taki może się podobać Bogu, bo mówi Nowy Testament o tym, że tylko człowiek, który wierzy, może być, jest miły Bogu i podoba się Bogu. Człowiek, który wierzy. W Hebrajczyków 3:12 jest ten werset, który to obrazuje. Pisze tak, uważajcie bracia, aby ktoś z was przez niewiarę i złe serce nie odstąpił od Boga żywego. Niewiara i złe serce. Bo niewiara dosłownie oznacza złe serce, złego człowieka. Niewiara. Niewiara jest czymś złym, czymś bardzo złym. Mając niewiarę nie możesz być przy Bogu, nie możesz trwać przy Bogu, nie możesz Go znać, nie możesz za Nim iść, jeżeli masz niewiarę. Jesteś po prostu po drugiej stronie. Nie podobasz się Bogu, nie jesteś przy Bogu, jeżeli masz niewiarę. To jest niewiara, to jest coś, co jest wrogie Bogu. Tak, tak bardzo, bo Biblia o tym mówi. Jeżeli masz wiarę, wtedy jesteś przy Bogu żywym. Jesteś przy Bogu żywym, a Bóg żywy to ten, który czyni cuda, który działa dla ciebie, który czyni dla ciebie. Ty Go widzisz, On działa, On jest, bo On coś czyni, On jest żywy, ale tylko mając tą wiarę. Na koniec może przeczytam wam z 1 Tymoteusza 1,18, tak dla zachęty. Pierwszy Tymoteusza 1:16-18. Jak Paweł tu Tymoteuszowi mówił, jak ma się trzymać proroctw. Teraz nakazuję ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o tobie przepowiedni, czyli proroctw, inne tłumaczenie mówi, o tobie proroctw, staczał zgodnie z nimi dobry bój, zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Nawet Paweł zachęcał Tymoteusza, trzymaj się tych proroctw, tych dawnych, kiedy kiedyś było tobie głoszone, ty się ich trzymaj i ty staczaj z nimi dobry bój. To znaczy, to jest bój, to jest walka, żeby je utrzymać, to ciebie kosztuje, ty nie tylko czekasz, Bóg wszystko uczyni, tylko ty musisz napierać, ty musisz mówić do tych okoliczności, ty musisz mówić, Bóg powiedział, że tak będzie i tak będzie. Po to, żebyś zachował wiarę i dobre sumienie. Bo jeżeli stracisz to staniesz się jak Izrael, rozbitkowie wierzek, którzy polegli na pustyni doświadczeń. I mamy te dwa wyjścia. Albo trzymamy się obietnic i trwamy do końca, wchodzimy w tą ziemię obiecaną, w ten cel, który Bóg dla nas przygotował. Każdy ma ten cel. Powołanie, prawda? Albo zostaniemy na pustyni doświadczeń, gdzie Bóg nas doświadcza i tam umieramy. I wtedy widzimy życie takiego chrześcijanina, jak on marnie skończył. Dlaczego? Bo umarł na pustyni doświadczeń. Tak, większość, bo tam była większość, która umarła na pustyni doświadczeń, nie zobaczywszy, nie weszli z powodu niewiary. No i przeczytam wam w nowym przykładzie tak jakby do was, tak ciągle mam przeczytać, tak jakby do was Bóg mówił. Taki inny przykład znalazłam. Ten właśnie nakaz poruczam wam, dzieci moje, po myśli proroctw, które poprzednio wskazywały na was, abyście wsparci nimi toczyli dobrą walkę, mając wiarę i dobre sumienie. Amen.